Panie i panowie, poranek wnet. Przy mikrofonie Tomasz Wybranowski, przy konsoletach w Warszawie Paweł Danych-Odyna. No i cóż, świątecznie, bo dzisiaj w anturażu Konstytucji 3 maja, ale również dzisiaj bardzo ważna sfera religijna. Jesteśmy radiem konserwatywnym. Po drugiej stronie łączy telefonicznych pan Piotr Stawarski, artysta chóru Filharmonii Narodowej, także dyrygent, organista kościelny, ale także koncertujący, wreszcie kompozytor i wokalista. Witam serdecznie piątkowo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do świąt maryjnych, bo maj to jest taki niezwykły miesiąc dla wierzących chrześcijan, szczególnie katolików, to niech mi pan powie, panie Piotrze, co takiego dziwnego dzieje się w tej naszej recepcji nauczania muzyki, że to nasze pokolenie jest jakby takie bardziej głuche, nie zna dokonań polskich utytułowanych mistrzów partytury. Nie mówię już o jakichś takich zaawansowanych historiach, jak chociażby symfonię Góreckiego, no ale przecież staliśmy pieśniami patriotycznymi, staliśmy pieśniami Moniuszki. O tym się nie mówi, to społeczeństwo nasze nie potrafi zaśpiewać kilku piosenek, nie mówiąc już o sięganiu do tej skarbnicy polskiej, prawdziwej muzyki. Jak to należy tłumaczyć?
Tak, ja myślę, że generalnie problem leży w kilku miejscach. Przede wszystkim jakby punktem podstawowym i punktem odniesienia to rodzina. Rodzina to jest miejsce, gdzie człowiek otrzymuje wychowanie, otrzymuje system wartości, i który jest przekazywany przez rodziców. I tutaj myślę, że są duże zaniedbania ze strony rodziców, którzy niestety bardzo często nie przekazują nam tej tradycji również muzycznej. Druga kwestia to oczywiście szkoła, której niestety lekcje muzyki z biegiem czasu coraz bardziej się niestety degradują. Oczywiście, jeżeli chodzi o przekazywanie tej tradycji, to na pewno najbardziej zostało to do dnia dzisiejszego w Kościele. I myślę, że dzisiaj takim miejscem, gdzie ludzie mogą muzykować i gdzie nadal włączają się w życie muzyczne, to jest właśnie Kościół. To jest miejsce, gdzie ludzie śpiewają pieśni, gdzie jest przekazywana nie tylko kwestia religijna, ale również tradycja polska.
Ta tradycja dzisiaj jest obecna. My dzisiaj w anturażu Konstytucji 3 maja i różnie opowiadamy sobie o tej Konstytucji. Często w taki sposób, o którym być może słuchaczki i słuchacze Radia Wnet nie zastanawiali się. Natomiast też ważna dominanta tego dnia 3 maja, bo to przecież wielkie święto maryjne, prawda, panie Piotrze?
Tak, zdecydowanie. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wielka uroczystość, szczególnie myślę świętowana na Jasnej Górze. Częstochowa to moje miejsce urodzenia, więc od dzieciństwa zawsze żywo włączałem się i uczestniczyłem w tych wielkich i wspaniałych uroczystościach, a jako koorganista zawsze z wielką radością i ochotą. Dzisiaj również będę grał w kościele, gdzie mamy wspaniałe pieśni maryjne z dawna Polski. Tyś królową, Bogu Rodzica, skarbiec polskiej literatury. Więc wspaniałe święto, które nawiązuje do obrony Jasnej Góry przed Szwedami, ślubów króla Jana Kazimierza, więc generalnie jest to jedno z największych świąt.
Piotr Stawarski moim państwa gościem, natomiast panie Piotrze, zanim przejdziemy do pana kompozycji, dzisiaj premierowo na antenie Radia Wnet zabrzmi pewna pana kompozycja, ale o tym za niespełna 2-3 minuty, no to poopowiadajmy sobie o tych pasjach muzycznych, bo tak, jest pan i absolwentem Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku w klasie organach u profesora Agnieszki Wrocławskiej, ale także Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu, nie byle kogo, bo profesora Dariusza Niemirowicza. Również ukończone studia muzyczne na kierunku muzyka kościelna w klasie organów profesora Jerzego Dziubińskiego. Studiował pan również jako niezmordowany student u profesora Jana Łukaszewicza i profesora Stanisława Moryto. No i jako organista występował nie tylko akompaniując na licznych koncertach i w kraju, i za granicą, ale również jako solista. No i przez wiele lat prowadził pan chór w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Konstancinie Jeziornie. Jak w młodym ciele, no w zdrowym ciele, w młodym ciele zdrowy duch i dużo siły, no ale jak to wszystko, jak to mówią młodzi, ogarnąć, aby, nie wiem, każdą z tych rzeczy robić należycie. Skąd ta pasja?
Ach, muszę przyznać, że historia jest dosyć ciekawa. Pierwszą osobą u mnie w domu, która zauważyła mój talent muzyczny, to moja najstarsza siostra. po tym jak śpiewałem i po tym jak grałem na flecie generalnie wszystko ze słuchu, siostra stwierdziła, że trzeba wysłać brata do szkoły muzycznej, namówiła rodziców, poszliśmy mieszkając jeszcze w Rybniku do szkoły muzycznej na egzamin, więc zacząłem od fagotu. Pierwsze 3 lata grałem na fagocie, ale fagot nie do końca mi pasował. Więc generalnie byłem już troszeczkę rozmyślony, myślałem, żeby zostawić jednak muzykę, ale moja mama padła na trop szkoły muzycznej dla organistów w Lutomiersku. Więc pojechałem tam z moim ojcem, zobaczyłem jak to wygląda i tutaj zaczęła się tak naprawdę prawdziwa historia, kiedy zacząłem interesować się muzyką naprawdę i przez 4 lata przygotowałem się do studiów. To była szkoła muzyczna 2. stopnia połączona z liceum. I później dalsza edukacja, studia, jeden i drugi kierunek, jeszcze 2 szkoła muzyczna przy okazji. Więc absolutne poświęcenie, mnóstwo godzin spędzonych przy instrumencie, w ten sposób.
Niezwykła historia, niezwykła opowieść młodego człowieka, który musi dzielić pasję pomiędzy śpiewem, takim kantorskim, tym wysokim śpiewem, a z drugiej strony organami. I co bardziej ceni nasz gość Piotr Stawarski? Czy jednak śpiew, czy jednak ciągnie bardziej w kierunku tych niezwykłych organów?
W tym momencie skoncentrowałem się na śpiewie oraz na dyrygowaniu. Organy w tym momencie są przy okazji, jeżeli zdarza się taka okazja jak dzisiaj właśnie, kiedy będę grał w kościele. W tym momencie skoncentrowałem się na śpiewie oraz na dyrygowaniu.
Piotr Stawarski, moim Państwa gościem. Dzisiaj zwyciężyły organy, natomiast jednak dyrygentura i jednak te churalne historie. Przypomnę, że na konkursie kompozytorskim imienia Tadeusza Ochlewskiego. Kompozycja naszego gościa na chór dziecięcy została zarekomendowana do wydania w PWM-ie, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. Natomiast w 2013 roku rozpoczął pracę w Filharmonii Narodowej jako artysta chóru. Zaś od 2014 roku jest dyrygentem i współzałożycielem Konstancińskiego Chóru Kameralnego, z którym regularnie koncertuje. Dużo pracy z takim chórem, panie Piotrze, czy jeszcze więcej satysfakcji po udanym koncercie, kiedy publiczność uśmiecha się, emanuje tą falą zwrotną po niezwykłym recitalu?
Bardzo dużo pracy i bardzo dużo satysfakcji, nie tylko po koncertach, ale również w trakcie prób, kiedy przychodzą osoby, które nie znają nut i okazuje się, że potrafimy wykonywać niekiedy bardzo trudne utwory, nawet niekiedy 6-głosowe. Jest to ogromna satysfakcja móc uczyć ludzi muzyki, a także przekazywać wspaniałą kulturę i tradycję muzyczną, a również tradycję polską.
Powiedział Piotr Stawarski, ale jeszcze nie wypuszczam go z naszego studia 37 za sprawą łączy telefonicznych. Poranek wnet dzisiaj w aurze 3 maja, wspominając Konstytucję 3 maja, to co wydarzyło się w roku 1791, ale również wielkie święto maryjne dzisiaj, Maryi Królowej Polski, ale teraz ja uciekam, panie Piotrze, a to pan zabawi się wprowadzącego Poranek Wnet w Radiu Wnet, Radio Dwóch Stolic, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, bo będzie pan musiał i opowiedzieć trochę o tym niezwykłym nagraniu i również go zapowiedzieć. Ja znikam, a pan Piotr Stawarski opowiada o niezwykłym utworze, o Florence Rosa.
Historia tego utworu zaczęła się wtedy, kiedy zadzwoniła do mnie moja koleżanka Teresa Gręziak, znakomita wokalistka, i zapytała mnie, czy chciałbym skomponować utwór dla jej zespołu wokalnego Emotivo. No więc podjąłem wyzwanie i skomponowałem utwór o Florence Rosa. Jest to utwór maryjny, myślę, że idealnie pasujący do dnia dzisiejszego, w którym są opiewane przymioty Najświętszej Maryi Panny. W tym utworze z pewnością usłyszymy liczne nawiązania do chorału gregoriańskiego, usłyszymy również echa średniowiecza, ale wszystko jednak jest zanurzone we współczesności.
Panie i panowie, premiera na antenie Radia Wnet, o Florence Rosa w roli głównej. Nasz gość Piotr Stawarski i Emotivo, a przenieśmy się myślami do kościoła seminaryjnego w Warszawie. Sierpień roku pańskiego 2017. Poranek Wnet.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny. Dzień dobry Państwu. W ten prześliczny, świąteczny dzień witam przede wszystkim Tomka, którego dawno nie widziałem, a nawet troszkę się stęskniłem, można powiedzieć. Przypominam sobie, Tomku, nasze, właśnie twoje, a moją asystę, tylko twoje boje, jak przez kilka czy kilkanaście dni wyglądało na to, że może odegrać jakąś ważną rolę w publicznych mediach w Polsce. No, jest takie nieładne powiedzenie polskie: dobrze żarło, ale zdechło. I tak to się właśnie skończyło. Cóż, drodzy Państwo, drogi Tomku, mam do powiedzenia. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie mam do powiedzenia nic ciekawego na temat żadnej polskiej nowej produkcji kulturalnej. Taki dzień aż się prosi, żeby coś takiego właśnie zaproponować. Tymczasem najważniejszą książką ostatnich czasów jest, wciąż pozostaje, książka Witka Gadowskiego Szlak trafił. Wychodzą różne książki i religijne, historyczne, ale to wciąż nie jest to, drodzy Państwo. To wciąż nie jest to, bo potrzeba jest współczesnej polskiej prozy, potrzeba jest dobrej poezji odzwierciedlającej nasze czasy ze wszystkimi ich komplikacjami, ich pięknem i brzydotą, ich wzniosłością i obrzydlistwem jednocześnie. No niestety, proszę Państwa, nie ma jakoś wciąż chętnych, żeby się promocją polskiej literatury zwłaszcza, a kino jakoś tam sobie radzi, z tym, że oczywiście jest głównie komercyjne naturalnie i to w takim komercyjne na takim poziomie, że szkoda nawet o tym w ogóle mówić. Nie ma chętnego do tego, żeby promować polską literaturę, w ogóle polską sztukę. A polska sztuka jest sztuką żywą. Mnóstwo się dzieje. W najbliższych dniach, na przykład, tylko tak zasygnalizuję, kto miałby ochotę, 9 w Galerii Działań kolejny wernisaż, tym razem pracę z Poznania, z pracowni profesora Jacka Jagielskiego, którego prawdopodobnie nie słucha, ale serdecznie pozdrawiam, młodych rzeźbiarzy. I to są rzeczy, które przynajmniej wymagają jakiejś oceny, a minimum zainteresowania, drodzy Państwo. No ale niestety jest tak, jak jest. W związku z tym dzisiaj powiem o jednym tylko wydarzeniu, ale niezmiernie ważnym. Proszę Państwa, film, o którym chcę powiedzieć, nosi zabawny tytuł. Nawet dość, można powiedzieć, prowokacyjny, bo ten tytuł brzmi Wywiad z Bogiem. Jest to kino amerykańskie. Niewiele nam te nazwiska powiedzą, ale dla porządku. Scenariusz Ken Aguado, reżyseria Perry Lang. I o czym ten film? Ano rzeczywiście, proszę Państwa, o wywiadzie z Bogiem. Oto młody dziennikarz po traumatycznych wydarzeniach z pobytu w Afganistanie wraca rozbity wewnętrznie, rozbity psychicznie, ponieważ zobaczył tam coś, co mu się nie zgadza zupełnie z jego dotychczasowym światopoglądem, z jego wizją życia. I otrzymuje jakieś dziwne zaproszenie. Jakiś SMS czy mail i ktoś chce z nim rozmawiać. Ktoś chce z nim w ważnej sprawie porozmawiać. Oczywiście w formule dziennikarskiej, czyli w formule do publikacji, w formule wywiadu. Zainteresował się tym również naczelny tego pisma, w którym nasz bohater pracuje. I mówi: słuchaj, no idź, może coś, wreszcie coś ciekawego się pojawi. I po pierwszym spotkaniu z bohaterem tego filmu, z drugim z bohaterów, wszystko staje się jasne i wszystko przestaje być jasne. Dlaczego? Dlatego, że ten rozmówca, notabene fantastycznie zagrany przez Davida Strathairna, nominowanego za tę rolę do Oscara, otóż ten człowiek, bardzo piękny mężczyzna, szpakowate skronie, w takimże kolorze broda, przedstawia się, dziennikarz mówi: proszę się przedstawić i przeliterować swoje nazwisko. No bo to jest ważne, żeby nie pomylić, prawda? On mówi, bardzo proszę, moje nazwisko brzmi B-U-G. Po angielsku G-O-D. God. No co nasz młody dziennikarz zaczyna się irytować, że ktoś sobie kpi z niego po prostu. Ale za chwilę z rozmowy zaczyna wynikać, że ten człowiek, który się przedstawia jako Bóg, być może prawdopodobnie jest naprawdę Bogiem, który się po prostu w taką postać udrapował i zszedł, żeby z tym konkretnym młodym człowiekiem porozmawiać. Uznał, że z nim po prostu trzeba. Tam jest taki dialog nawet, że jeżeli ktoś mówi, że stracił wiarę, to znaczy, że się poddał. I nasz bohater, ten młody dziennikarz, tu z kolei w tej roli Brenton Thwaites, nie chce się poddać. Nie chce się poddać, twierdzi, że on sobie jakoś to życie ułoży i nagle pojawia mu się kto naprzeciwko niego przy stoliku w kawiarni jakiejś. No Bóg mu się pojawia, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa może mu pomóc to życie uporządkować. Kiedy po tej pierwszej rozmowie nasz dziennikarz pojawia się w redakcji i szef go pyta, no jak ta rozmowa, kto to jest? A on mówi, wiesz, to jest Bóg. Tak się przynajmniej przedstawia. Ja mówię, nie, no żartujesz. Nie, ale poważnie. Nie. Ja go próbowałem trochę sprawdzić, a nasz bohater, dziennikarz rzeczywiście próbował sprawdzić wszechmoc i wszechdoskonałość swojego rozmówcy i zadał mu jakieś takie pytanie, na przykład ile to jest 584 razy 733 i w jedną sekundę otrzymuje odpowiedź. Co oczywiście może się zdarzyć, że ktoś jest taki błyskotliwy, ale później jest już o wiele poważniej i naczelny mówi, słuchaj, to fantastyczne, wywiad z Bogiem na pierwszą stronę, ty wiesz, jaką będziemy mieli sprzedaż i tak dalej, po czym się okazuje, że to niekoniecznie jest takie proste, ponieważ wywiad z Bogiem przemienia się w wywiad z dziennikarzem. To Bóg zadaje mu pytania, na które nasz dziennikarz próbuje odpowiadać tak, jak mu podsuwa jego doświadczenie życiowe. I niestety okazuje się, że jego doświadczenie życiowe podsuwa mu nie najlepsze odpowiedzi. W pewnym momencie Bóg mówi do niego, słuchaj, twój czas się kończy. Tutaj strach na twarzy dziennikarza. Mówi, jak to? Tak, tak. Mówi, twój czas się kończy. A to jest niewykluczone, dlatego że nasz bohater dziennikarz jeździ po mieście na rowerze w taki sposób, jakby był tam sam. Kilkakrotnie zdarzyło mu się uniknąć ciężkiego urazu, żeby nie powiedzieć śmierci, ponieważ wymusza pierwszeństwo na samochodach i wali równiutko przez ulicę. Proszę Państwa, ten film jest filmem koniecznie do obejrzenia. Zorientowałem się, że i tu przykro mi bardzo, że nie mogą tego zrobić dzisiaj chyba Polacy z Zielonej Wyspy, ale w Warszawie ten film jest w kinie Luna grany i zapewniam Państwa, że się i zadumacie, i ucieszycie, a chwilami nawet uśmiechniecie, ponieważ no, sytuacja, jak sami Państwo rozumiecie, jest zupełnie niesamowita. Nagle przed kimś zwykłym dziennikarzem, który spodziewa się jakiegoś wywiadu, być może nawet banalnego, takiego, co to tak się już rutynowo robi, nagle siada ktoś, kto mówi, że jest Bogiem. I on się przedstawia, ten Paul, a Bóg mu mówi, ja wiem, kim ty jesteś. A wiesz, kim ty jest, wiesz, kim ja jestem. No i tu się zaczyna. Rzeczywiście nie jest to jednak na szczęście film wyłącznie o wszechwiedzy Boga. Jest to film o tym, jak żyć. Jest to film o postawie. O tym, a dlaczego, co byś powiedział, pyta Paul Boga, co byś powiedział ludziom, którzy w ciebie nie wierzą? A co Bóg odpowiada, oni widzą świat takim, jakim on jest, takim, jakim go widzą. Niekoniecznie ten świat jest prawdziwy. O, i w tego typu dywagacjach, słowo dywagacja to może nie jest dobre słowo, bo to dywagacje to są często takie rozmyślania po próżnicy, takie gadanie, żeby gadać. Otóż z takimi problemami, z takimi kruczkami intelektualnymi, kruczkami religijnymi, moralnymi, teologicznymi spotkamy się w tym filmie, którego proszę się nie przerażać, nie jest w żadnym wypadku żadnym kinem dewocyjnym, żadnym kinem kruchciarskim. Jest świetnym filmem skłaniającym do refleksji nad tym, jak my tak naprawdę żyjemy. Takich filmów jest ostatnio trochę więcej. Niekoniecznie w tych filmach występuje Bóg, ale pojawiają się, niestety wśród tych filmów, nie ma filmów polskich, pojawiają się filmy, które próbują zastanawiać się, co my ludzie robimy z naszym życiem, co my ludzie robimy z naszym krajem, co my ludzie robimy z naszymi dziećmi, z naszymi marzeniami i z tym wszystkim, co jest dla nas najważniejsze. Jedynym takim filmem, o którym tutaj mówiłem Państwu bodaj chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, który naprawdę zasługuje na to, żeby go obejrzeć, jest film pod tytułem Powrót. Ale mówiłem o tym filmie, film pani Magdaleny Łazarkiewicz. Dobrze się temu filmowi trzeba przyjrzeć, bo ten film jest troszeczkę zwierciadłem. A na pewno zwierciadłem jest Wywiad z Bogiem, na co bardzo Państwa namawiam. Cóż, na koniec chciałbym powiedzieć rzecz następującą. I to już trochę nawiązać do dzisiejszego święta, do dzisiejszej uroczystości. Od dłuższego czasu chodzi za mną taki pomysł. Ja tego pomysłu nie zrealizuję, bo ja jestem za cienki na to po prostu. Mógłbym współpracować, ale po pierwsze oczywiście scenariusz powinien być porządny, prawdziwy, uczciwy, bogaty w szczegóły scenariusz. A o jakim filmie myślę? Myślę o filmie pod tytułem Król. Żeby się nie kojarzyło ze znaną powieścią pana Twardocha, może to się nazywać Ostatni Król. Byłby to film o ostatnich latach I Rzeczpospolitej, o tym wszystkim, co się dzieje w latach właśnie przełomu 80. i 90. lat XVIII wieku. Tam powinny się znaleźć oczywiście i obiady czwartkowe. Tam się powinien znaleźć i rejtan. Tam się powinien znaleźć król, który abdykuje, opuszcza zamek, a ludność Warszawy, warszawiacy, mieszczanie warszawscy kładą się pod koła, pod kopyta koni i pod koła karety, żeby króla nie wypuścić. To jest, to u Jerzego Łojka można znaleźć opis tej sceny, prawdopodobnie skądinąd Łojek go wziął, bo nie żył wtedy jeszcze, kiedy to się wszystko działo. Proszę Państwa, materiał nieprawdopodobny. Stackelberg, Caryca, to, co się nazywa agenturą, czyli tym Jurgieltem. No, jeżeli można sobie wyobrazić ważniejszy i wspanialszy film polski na temat naszych dziejów, to myślę, że bardzo trudno by szukać takiego filmu. Tymczasem rzucam to w próżnię, rzucam to w przestrzeń. Może ktoś dojdzie do wniosku, że warto spróbować. Mogę służyć swoją odrobiną talentu literackiego, jeżeli ktoś by się za to chciał wziąć, kto byłby dobrze przygotowany z historii, ponieważ takiego filmu nie można za przeproszeniem schrzanić, proszę Państwa. No i teraz cóż, tę propozycję bardzo świąteczną zgłosiłem. Pozostał tylko do wysłuchania dzwoneczek i myśl, która jest myślą bardzo, bardzo aktualną. A myśl ta została wyrażona przez niejakiego George'a Orwella. Kto kontroluje przeszłość, ten decyduje o przyszłość. Zastanówmy się, jakie to jest głębokie, chociaż paradoksalne. Przecież my jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji, walka idzie o wersję przeszłości, czyli nie o, jak to się mówi, narrację, tylko o prawdę. Przegranie tej walki może nas, proszę Państwa, drogo, drogo kosztować. To tyle. Bardzo dziękuję. Wojciech Piotr Kwiatek mówił do Państwa 3 maja. Bardzo dziękuję Pawłowi Chodynie, że to wszystko jak zwykle sprawnie zrealizował. Jeżeli Tomek będziesz miał ochotę dwa słowa zamienić, jestem do dyspozycji, a Państwu tymczasem bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Radio Poranku. Radio Poranku. O, my Lord.
przyjemnością lubię gawędzić z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem, ale nie dzisiaj, bo już od 7 minut czeka nasz gość, pan Marcin Chlebicki. Panie Marcinie, za chwilę wchodzimy na antenę. Natomiast rzecz bardzo ważna, o której muszę absolutnie powiedzieć, bo 2 maja, czyli wczoraj, w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polonii i Polaków poza granicami kraju, dyrektor Polskiej Szkoły w Galway imienia Wisławy Szymborskiej, pani Agnieszka Grochola, przy okazji prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii oraz uczennica klasy 6, Agnieszka Mądry, podczas oficjalnych uroczystości państwowych w Belwederze odebrały z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy flagę Polski. Flaga została przyznana z okazji 10-lecia działalności Polskiej Szkoły w Galway imienia Wisławy Szymborskiej i w tym roku ta nasza irlandzka szkoła była jedyną szkołą poza granicami Polski wyróżnioną w taki sposób. Być może uda nam się połączyć z panią Agnieszką Grocholą i o tej miłej uroczystości porozmawiać. Panie i panowie, Poranek Wnet w studiu Dublin trwa.
Radio Wnet, więcej niż radio.
A my już za chwilę łączymy się, właściwie nie łączymy się, bo już jesteśmy połączeni. Pan Marcin Chlebicki, będziemy rozmawiać o polskiej piekarni, polskich wypiekach pod niebem Irlandii i na pewno zapytam pana Marcina, on się pewnie już uśmiecha po drugiej stronie łączy telefonicznych, o wizycie premiera rządu Republiki Irlandii, który pewnego razu nawiedził naszą polską piekarnię MMM Family Bakery. Radio Wnet, Poranek Wnet w studiu Dublin. Tomasz Ubranowski, Tomasz Szóstek, Kuba Grabiasz, Katarzyna Sudak, produkcja i Paweł Dany Chodyna przy konsoletach w Warszawie i wydawca techniczny, który będzie z nami do godziny 11, Konrad Tomaszewski. Radio Wnet, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Radio Poranku! W świątecznym nastroju 3 maja roku pańskiego 2019, piątkową porą, wspominamy to, co wydarzyło się 3 maja roku pańskiego 1791. Konstytucja 3 maja tego dnia została uchwalona, natomiast dzisiaj w Poranku Wnet opowiadamy i pokazujemy tych Polaków, Polonusów, jak gdyby pokłosie wczorajszego święta flagi i Polonii. I naszym gościem dzisiaj pan Marcin Chlebicki, współwłaściciel piekarni MMM Family Bakery w Castle Bar, hrabstwo Mayo. Witam serdecznie, piątkowo, dzień dobry, świątecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie.
Rzecz bardzo ważna, nie będziemy tutaj oszukiwać słuchaczy, że się nie znamy, bo znamy się, bo o Chlebickich Brothers, jak mówią Irlandczycy głośno, biznes działa na potęgę od 2006 roku. Obecnie zatrudniacie około setki ludzi, wypiekacie około 35 tysięcy bochenków chleba tygodniowo, a swoim zasięgiem obejmujecie praktycznie całą naszą cudną, zieloną Republikę Irlandii. I taka ciekawostka na początek, czy to prawda, że na tłusty czwartek wypiekliście jako MMM Family Bakery 65 tysięcy polskich pączków, Marcinie?
Tak, 65 tysięcy to taka była oficjalna cyfra, bo tyle było zamówionych. Pączków było niewiele więcej. I że tak powiem, ci fachowcy, którzy pracują w cukierni, którzy pracowali przy tłustym czwartku, wiedzą, że przy takiej produkcji jest dosyć sporo odrzutów, pączków nie takie, jak powinny być, jakby niewymiarowych. Przy takiej masowej produkcji to zawsze jest jakiś procent odpadu. Generalnie jest tak, że pączki mają być najlepsze, jakby w kasie numer jeden.
Jakość zobowiązuje, natomiast dzisiaj, tak jak i wczoraj 1 maja w Porankach Wnet, Radia Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, penetrujemy te polskie drogi. Jak się to wszystko zaczęło, gdy mowa o wielkiej firmie, którą odwiedzają nawet premierzy Republiki Irlandii, ale o tym w dalszej części rozmowy, więc jakie były początki MMM Family Bakery pod niebem Irlandii? Marcin Chlebicki, moim państwa gościem.
Family Bakery zaczęło się od 3 braci. 3 braci się wybrało przy piwku, przy grillu. I taki pomysł. Chłopaki, dawajcie, jesteście fachowcami. Może właśnie, patrzcie, to z Polaków. Otwórzmy jakąś piekarnię. I tak w 2006 roku żeśmy sobie usiedli już bardziej, na początku 2006 roku usiedliśmy bardziej poważnie do stołu. Przeliczyliśmy jakieś pieniądze, fundusze, które mamy, które musielibyśmy pożyczyć. Zrobiliśmy jakiś taki nasz wewnętrzny biznes plan, co gdzie jak, żeby mieć jakieś widełki, żeby się w czymś zorientować, ile kosztuje pieniądze. Takie proste rzeczy. No I tak to wszystko poszło. I tutaj już mamy 13 rok, firma rośnie. Duma i serce rozpiera.
Rodzinny biznes, o których opowiadamy na antenie Radia Wnet. Jeszcze jedna rzecz, bo przecież często informujemy i w Radiu Wnet, i na antenie zaprzyjaźnionego Radia Irlandzkiego, a NIR FM o tym, jak to wspieracie. Praktycznie żadna duża, mała, średnia impreza nie może się odbyć bez waszego wsparcia czy patronatu. Jakie to uczucie, kiedy tworzycie imperium, a z drugiej strony nie zapominacie o ludziach i potraficie się dzielić tym, co macie? I skąd to wypływa?
Skąd to wynika? Chyba raczej ze skromności, z dobrego serca, z tego, że całe życie człowiek ciężko pracował i na to wszystko, co ma, sobie ciężko zapracował. I dużo łatwiej jest oddać, coś się podzielić, pomóc komuś, no bo człowiek zna wartość tego, co robi, zna wartość pieniądza i dużo łatwiej jest się podzielić, pomóc komuś. I to tak naprawdę serce aż się cieszy, jak można wspomóc jakieś mikołajki dla dzieci, troszkę ciasta upiec, czy imprezy związane z dniem dziecka też żeśmy pomagali, jakoś wspierali. Dzieci, przede wszystkim dzieci, my wszyscy mamy dzieci i dziecko, każde dziecko się cieszy, jak dostanie coś, czy bączka, czy jakieś ptyśka, czy coś. To tak raczej z potrzeby serca i fajnie jest pomagać ludziom.
Warto jest pomagać ludziom, dobrze jest pomagać ludziom, powiedział Marcin Chlebicki. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo tak jak mówię, klan Chlebickich, Bratski Brothers, jak mówią Irlandczycy, czy mieliście jakieś konotacje, jakieś korzenie związane ze sztuką wypiekania chleba, jeżeli chodzi o waszych antenatów, przodków, rodziców, dziadków, jak to wyglądało?
Absolutnie nie. Nasza rodzina od strony ojca, rodzina rolnicza, tam, że tak powiem, nikt nie zbliżał się do piekarni tylko po to, żeby pewnie tylko kupić chleb. Od strony mamy też żadnych korzeni w tą stronę, raczej budowlanka. Ja tak poszedłem za starszym bratem, bo to tak właśnie jest. Jak ten starszy brat wybierze ich zawód, to ten młodszy brat jest ten młodszy od Marka, od tego najstarszego 4 lata. I ten młodszy brat zawsze się wzoruje na tym starszym bracie. I to tak, ja tak poszedłem po Marku i on jest cukiernikiem, ja jestem cukiernikiem. Tak się cieszymy tą naszą pracą, bo cukiernictwo jest bardzo fajne, to jest sztuka. To jest absolutnie sztuka, to jest sztuka rzemieślnicza. O tym nie można zapomnieć. I w dzisiejszych czasach niestety sztuka rzemieślnicza, nie tylko cukiernicza, ale piekarska. Każda sztuka, którą można wykonać rękoma swoimi, bądź używając jakichś narzędzi, ale jakby, że tak powiem, manualnie, zanika. To takie rzeczy, tą sztukę rzemieślniczą trzeba pielęgnować jak najdłużej się da, bo za kilka lat naprawdę nie będzie fachowców. I nie tylko w dziedzinie piekarnictwa, cukiernictwa, ale w różnych kategoriach. Tych ludzi po prostu jest coraz mniej, którzy chcą nauczyć się prawdziwej sztuki. A uważam, że rzemiosło za właśnie sztukę.
No właśnie, Święto Konstytucji 3 maja, wspominając to, co wydarzyło się w roku 1791, ta ustawa zasadnicza, druga na świecie, mówiła o tym, że należne wykształcenie dawać tej polskiej młodzieży, również zwracając uwagę na rzemieślników. Jak oceniasz, Marcin Chlebicki, jeden ze współwłaścicieli sieci piekarni EMM Family Bakery w Castlebar, hrabstwo Mayo pod niebem Irlandii. Jak oceniasz i jak dzisiaj to kształcenie właśnie dobrych fachowców, jak powiedziałeś, dobrych rzemieślników, chociażby pod kątem sztuki wypieku chleba, patrząc i na rynek irlandzki, i na rynek polski, bo przecież dużo Polaków też przewinęło się przez waszą firmę. Jak to wygląda pod kątem tych umiejętności zawodowych?
Nie zapominajmy o tym, że przez kilka lat była w Polsce ogromna taka dziura. Były wycofane bądź pomniejszone klasy cukiernicze-piekarnicze, właśnie o profilu cukierniczym-piekarniczym. I przez kilka lat ci fachowcy po prostu nie wychodzili ze szkół. Inną drogą, inną sprawą jest to, że młodzi ludzie nie chcą się kształcić. Młodzi ludzie w tej chwili widzą przyszłość w komputerach, w jakimś marketingu. Rzemiosło umiera i moim zdaniem to jest kwestia 20-30 lat i no niestety wszystko, co kupimy, będzie spod maszyn, a nie spod ręki. Nie? Zostaną naprawdę absolutnie sami pasjonaci, którzy zajmują się i tak pokochali taką sztukę, jak na przykład ja.
Marcin Chlebicki. Natomiast pewnie interesuje to słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet. Ile rodzajów chleba wypiekacie, drodzy panowie? O.
Mamy 8 swoich stałych i kilka, to w zależności od tego, jaki jest popyt na rynku. Czasami niektóre trzeba wycofać na jakiś czas, wstrzymać. Ale taką naszą, że tak powiem, mamy taką swoją ósemkę tych chlebów od wieloziarnistych, potem jakiś ze słonecznikiem, oczywiście nasz tradycyjny polski na zakwasie. Zresztą zakwas żytni jest podstawą w naszej piekarni i na tym bazujemy wszystkie nasze chleby i wszystkie nasze wypieki. Do tego dochodzą bułki, trochę ciasta, jakieś drożdżówki. No, tak, no w granicach 25, że tak powiem, wszystkich gatunków ciasta, chleba i ogólnego pieczywa. Ale jeżeli mówię, domykać się tylko w bochenkach chlebów, to tak w granicach 8.
No ale zdarza się tak, że będziemy wizytować MMM Family Bakery i zrobimy jakiś reportaż w czasie rzeczywistym i poopowiadamy sobie o tym słuchaczom i słuchaczkom. Natomiast Marcin Chlebicki, moim Państwa gościem, jesteście dowodem na to i zadajecie kłam powszechnym takim stereotypom, że Polakom nic nie wyjdzie na tym zachodzie. Robimy proste rzeczy, których nie chcą robić inni. Natomiast zrobić wiodącą firmę, która na swój sposób opanowuje całą Republikę Irlandii, macie dobre recenzje, macie stałych klientów, stałych odbiorców, to jest coś niezwykłego, dlatego z dumą opowiadamy dzisiaj w świątecznym, trzeciomajowym poranku Wnet właśnie o waszej firmie. Czy ciężko było dojść do takiej pozycji, bo to już przecież 13 rok działalności firmy, a jesteście jedną z liczących się piekarni na rynku irlandzkim?
Ciężko? Tak sobie czasami usiądziemy, czy to po świętach, jak już ta cała taka duża praca się skończy, te ciasta zostaną z chlebami powysyłane, już tak już wiemy, że jest wszystko okej, okay, tak usiądziemy sobie i tak mówimy, no dobra, no to następne święta za nami, to też tylko to zrobimy i koniec. I to tak trwa. To nas to bardzo cieszy, że coś nam się udaje, że udało nam się, że tak powiem, otworzyć jedną trasę w danym kierunku, tam Limerick, czy tam powiedzmy w tamtych kierunkach, później inny kierunek. Na pewno ciężka praca. To nic nie przychodzi, że o, potknąłem się o 100 tysięcy euro. Absolutnie nie. To jest wszystko ciężka praca. No, żeby zaistnieć, żeby nie spaść z tego levelu, który żeśmy sobie wyznaczyliśmy sobie dawno temu, że chcemy, żeby nasze pieczywo było najlepsze, żeby było zdrowe, żeby pączki były najlepsze, żeby naprawdę nie było przykrych sytuacji, że u nas jest coś nie do jedzenia. U nas zawsze jest, jeżeli coś jest nie tak, zostaje wycofane i jest zrobione nowe. U nas towar ma być pierwsza klasa. No i to jest podstawa naszej, to jest taka pierwsza zasada naszego biznesu. Jakość numer jeden i jakość ponad wszystko. A później samo wszystko przychodzi. Ta ciężka praca się spłaca. Tak to mógłbym nazwać.
Jesteście marką potężną, mocną i z nalepką Made in Poland. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo tak jak powiedziałem, wasze produkty stały się i sławne, i pożądane w całej Irlandii ze względu na i jakość, i smak, że zostały zauważone nawet przez samego byłego Taoiseacha, premiera rządu Republiki Irlandii. Enda Kenny was wizytował. Jak to się stało, że Enda Kenny, premier rządu Republiki Irlandii, trafił do waszej firmy?
Jak to się stało? Po kilku zaproszeniach, które otrzymał, w końcu odpowiedział i zaskoczył nas wszystkich, no, że będzie tego i tego dnia. No to taki szok trochę. Mimo takiej osobistości, że tak powiem, mimo tego, że człowiek sobie zdawał sprawę, że w końcu może się odezwie, ale no odpowiedział, tam kancelaria jego biura odpowiedziała, że będzie tego dnia. Przyjechał bardzo miły pan, był bardzo ciekawy, jak się robi polski chleb, z czego to jest, co to jest zakwas żytni, jak to działa, no i takie rzeczy. Spędził u nas, pamiętam, 30 minut, 40 minut. To jest bardzo zapracowany człowiek, to był bardzo zapracowany człowiek, w końcu premier państwa. Ja wspominam tą wizytę jego bardzo ciepło, jako bardzo dobrą osobę, bardzo życzliwą. No naprawdę powód do dumy, że taką osobę mieliśmy zaszczyt poznać.
A my o tym mówiliśmy na antenie Radia NIR FM, jak również na antenie Radia Zaprzyjaźnionego TRD i również wspominałem o tym w Irlandzkiej Polskiej Tygodniówce w Radiu Wnet. Natomiast odwrócę teraz proporcje i wektory, bo czy ktoś z naszych dostojników politycznych, konsul, ambasador pojawił się u was? I takie proste pytanie, bo jesteście biznesmenami. Czy otrzymaliście jakąś pomoc od polskiego rządu? To może duże słowo, ale od ambasady, konsulatu, jakieś wsparcie? Czy byliście zdani tylko sami na siebie, czy jednak to państwo polskie coś dorzuciło od siebie?
Nie. Uważam, że w 100% tu, gdzie jesteśmy, że tak powiem, naszą ciężką pracą, żeśmy sobie to miejsce wypracowali. jako takiej pomocy nie dostaliśmy. Że tak powiem, jak już firma 6, 7 czy 8 lat, teraz już nie pamiętam, no to mieliśmy spotkania tam w konsulacie, ale jako takiej współpracy nie przypominam, żebyśmy coś otrzymali przez te 13 lat.
No ale jesteście taką mocną firmą, że muszę zadać to pytanie. Marcin Chlebicki, moim Państwa gościem, współwłaściciel piekarni MMM Family Bakery pod niebem Irlandii, Castle Bar, hrabstwo Mayo. Czy uważasz za uzasadnione taki pomysł, żeby stworzyć z prawdziwego zdarzenia izbę handlową polsko-irlandzką, która wspierałaby i polską przedsiębiorczość, ale również tych irlandzkich wytwórców, sklepikarzy, mały small business, który chciałby kooperować z Polską?
Oczywiście. Myślę, że takie instytucje, takie przedsięwzięcia mają rację bytu. Każda pomoc, która, żeby tak to nazwę, nie szkodzi, pomaga. Każdy kontakt, który ma się w telefonie, zawsze może kiedyś się przydać. Skupisko wielu osób w jednym miejscu, którzy są skupieni na biznesie, to takie burze mózgów, mogą, że tak powiem, pomóc w rozwiązaniu, bo tak naprawdę w biznesie to chodzi o rozwiązanie problemów, które są. I wiele osób, jakby, że tak nazwę, w jednym miejscu, no potrafi taki problem rozwiązać i uważam, że taka izba handlowa jak najbardziej pomogłaby.
No my będziemy tutaj raportować i mówić o tym, choćby a propos takiej agendy jak Państwowa Agencja Inwestycji Handlowych. Marcin Chlebicki, moim Państwa gościem, atmosfera świąteczna, bo dzisiaj wspominamy rocznicę 3 maja, kiedy w 1791 roku uchwalona została Konstytucja 3 maja. No to teraz tak z tej perspektywy tego homesick, tęsknoty za domem, nie ciągnie w swoje górzyste, piękne strony gdzieś tam, czy jednak tutaj już zapuściłeś korzenie i tutaj wiążesz swoją przyszłość? I właśnie co z planami na przyszłość Chlebickich Brothers?
Z planami? Oczywiście, że ciągnie. Ja jestem Polakiem całym sercem. W Polsce się urodziłem. Kocham polskie lasy, jeziora, morze, góry. No ale niestety, jako młody człowiek dokonałem wyboru. Mieszkam tutaj na Zielonej Wyspie. I tak naprawdę po tych 15 latach naprawdę się tu podoba. Mimo tego, że czasami wieje, że czasami pada, ale ten kraj ma swój urok. Ludzie są mili. Więcej jest ciepło niż jest zimno. Jednak w Polsce mamy tą 4 pory roku, tu są jednak dwie, ale zawsze trzeba patrzeć na pozytywne rzeczy. Ja się cieszę. Moje dzieci urodziły się w Irlandii. Raczej stąd nie wyjadą, z tego co widzę. Myślę, że ja już tutaj utknąłem na stałe.
Miejsce na ziemi, miejsce na świecie Marcina Chlebickiego i jego rodziny to właśnie Irlandia. Na koniec jeszcze jedna taka rzecz, bo przez całe te nasze 3 poranki, w środę, wczoraj, kiedy mówiliśmy o Dniu Flagi, Dniu Polonii, dzisiaj, poranek związany z Konstytucją 3 maja, to opowiadamy sobie o tych polskich drogach. Wy, można powiedzieć wprost, wykorzystaliście szansę, którą Irlandia dała. Jak myślisz, Marcinie, czy Polacy, którzy tutaj przyjechali, rzeczywiście mając wsparcie, bo przecież pamiętajmy o tym, że Irlandia obok Szwecji i Wielkiej Brytanii otworzyła szeroko ten rynek pracy. Czy uważasz, że Polacy, którzy tutaj się zakotwiczyli, zapuścili korzenie, rzeczywiście tę szansę wykorzystali i mogą być taką dobrą fortpocztą tego wszystkiego, co możemy opakować napisem Made in Poland?
Ja może zacytuję tutaj swojego młodszego brata, który kiedyś powiedział, że każdy w życiu rodzi się z takimi samymi szansami, czy to na sukces, ale każdy ma takie same szanse zacząć, zaczyna od zera, od tego samego poziomu. To jak każdy prowadzi, że tak powiem, swoje życie, jak dokonuje wyborów, to jest każdego indywidualna sprawa. Ci, którzy chcą pracować, którzy są uczciwi, zawsze na tym wszystkim wygrają. No, nie będę komentował ludzi, którzy wiadomo, że są tacy, są różni ludzie na świecie. Może skwituję to w taki sposób. Kto jest uczciwy i ciężko pracuje i dąży do jakiegoś celu, to obojętnie gdzie osiągnie sukces. Inną rzeczą jest poziom sukcesu. Każdy ma swój sukces jakby naznaczony. Każdy inaczej interpretuje sukces. Dla jednego sukcesem może być praca za 1000 euro tygodniowo, dla jednego sukcesem może być praca za 20-30 tygodniowo. To każdy ma swój poziom sukcesu.
Powiedział Marcin Chlebicki. Marcin, jeszcze jedna rzecz, zanim się pożegnamy świątecznie. No bo tak, żeglarzom życzy się stopy wody pod kilem, dziennikarzom radiowym połamania języka. A czego życzy się takim popularnym zawołaniem piekarzom, takim jak wy? Jest jakieś takie specjalne powiedzenie, zawołanie?
teraz to tak w starszych piekarniach, że tak powiem, wracając 20-30 lat temu, to tak Bóg był bardzo blisko, bo generalnie chleb jest święty. I zawsze jak ten zakwas się przerabia, to zawsze na zakwasie znak krzyża powinno się tak ręką naznaczyć, bo jednak kwas jest święty. Nie ma żadnych tych... Generalnie ja uważam, że każdy ma swoją wiarę i chleb jest święty, chleb przede wszystkim trzeba szanować. I to o to chodzi. Jakiegoś specjalnego zawołania nie ma.
No właśnie, można byłoby przypomnieć piosenkę Cypriana Kamila Norwida, gdzie tęskni do tego kraju, gdzie kruszynę chleba podnosi się i z należną atencją całuje. Marcin Chlebicki, współwłaściciel piekarni MMM Family Bakery w Castlebar, hrabstwo Mayo, był moim państwa gościem. Dziękuję pięknie za udział w piątkowym, świątecznym poranku wnet i już się, Marcinie drogi, wpraszamy na wizję lokalną z mikrofonem i ekipą Radio Wnet. Co ty na to?
Zapraszam, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia w radiu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ciebie. I tak jak powiedziałem na początku, zapraszam do mnie na kawkę i na relacje na żywo z produkcji chleba.
Marcin Chlebicki, z prawdziwą dumą gościłem go w dzisiejszym poranku wnet. Do usłyszenia, do zobaczenia.